Święta Hildegarda z Bingen. Zaprasza Polskie Towarzystwo Przyjaciół Świętej Hildegardy.
Szczęść Boże! Witam Państwa serdecznie w kolejnej naszej audycji. Rozmawiamy sobie już tutaj troszkę o przewodzie pokarmowym, także wiele audycji poświęciłam właśnie na to, aby powiedzieć Państwu, jak wesprzeć nasz układ pokarmowy, bo to od niego zależy, od właśnie tego dobrostanu naszego układu pokarmowego zależy nasze samopoczucie i nasze zdrowie. Także mamy teraz kolejną audycję na ten temat. Jeżeli chcecie Państwo odsłuchać poprzednie, to zapraszam do archiwum plików na stronie Radia Rodzina. A dzisiaj dalej sobie rozmawiamy o specyfikach, produktach, które należy stawić do diety, aby ona działała na nas uzdrawiająco, można powiedzieć. Więc właśnie hildegardiańska dieta, przyprawy, mieszanki ziołowe, które ona proponuje, będą nas wspierać, jeśli już, znaczy wiecie już Państwo, że właśnie produkty przetworzone, które współcześnie no, jemy w bardzo dużych ilościach, bo nie mamy czasu po prostu, więc szybko coś odgrzewamy, coś gotowego, aby wrzucić na żołądek, no i duże ilości cukru rafinowanego w postaci bułeczek, makaronów, różnych takich właśnie na słodko, potraw, także no niestety tego bardzo dużo zjadamy, nawet badania GUS-u podają, że średnio Polak zjada około 45 kg cukru rocznie, oczywiście jedni zjadają więcej, drudzy mniej, prawda, dzieci te małe szczególnie aż tyle nie jedzą, to mamy uśredniony wynik, więc możemy sobie wyobrażać, jak wygląda dieta u niektórych z nas. No i niestety właśnie ten cukier rafinowany i przetworzone jedzenie w głównej mierze odpowiadają za choroby cywilizacyjne i tutaj już wielokrotnie o tym sobie rozmawialiśmy. Dlatego warto za radą świętej Hildegardy oprzeć swoje posiłki właśnie głównie na takich produktach nieprzetworzonych, czyli właśnie warzywach, owocach, kaszach. Chciałabym tą audycję poświęcić na porozmawianie troszkę o roli warzyw, bo one powinny w takiej hildegardiańskiej kuchni, jak popatrzymy sobie na talerz nasz, to zajmować 50% tego talerza. Także myślę, że tutaj wielu z Państwa jeszcze, mój też czasem też ten talerz tak dobrze nie wygląda, ale już na pewno troszkę lepiej, zmagam się z tym już wiele lat, więc tych warzyw jest znacznie więcej, ale myślę, że wielu z Państwa jeszcze tutaj nie doszło do takiej zmiany, żeby po połowę całego konsumowanego menu dziennego to były właśnie warzywa. Oczywiście ja tutaj nie myślę o ziemniakach na przykład, prawda, bo są osoby, które mogą same ziemniaki nawet z jakimś mlekiem siadłym jeść i to nie o takie warzywa mi chodzi, bo tutaj też u świętej Hildegardy mamy ograniczenie tych warzyw skrobiowych, a ziemniaki do takich warzyw należą. Można powiedzieć, że mamy dwie takie główne kategorie warzyw, właśnie warzywa skrobiowe i nieskrobiowe. Oczywiście te nieskrobiowe też tej skrobi zawierają troszkę, ale tak są właśnie małe ilości tej skrobi, że nazywa się je po prostu nieskrobiowymi. No właśnie, te warzywa skrobiowe to już tutaj wymienione ziemniaki, bataty, kukurydza, fasola, groch, soczewica. To są właśnie głównie produkty, przedstawiciele właśnie tych warzyw skrobiowych. No i te nieskrobiowe to brokuły, pomidory, sałata, cukinia, cebula, szparagi, na które jeszcze wciąż jest sezon, rzepa, kalafior, seler. Czyli właśnie tutaj z myślą o tym 50% warzyw, które powinny dominować wręcz w naszym menu, czy może roślin, bo warzyw, tak powiedziałam, 50%, ale jeszcze dodamy orkisz oczywiście, który już Państwo wiecie, że jest takim no, ulubieńcem świętej Hildegardy, czyli te rośliny, to jest można powiedzieć około 75% naszego dziennego menu. Tak powinno być, czyli oprócz warzyw właśnie wspomniany orkisz, czy jakieś orzechy, migdały, to co Hildegarda też nam poleca, to powinno być, można powiedzieć, clou naszego odżywiania. I te właśnie nabiałowe, mięsne czy jajko, prawda, to powinny być tylko właśnie wstawki, czyli wszystko razem powinno się uzupełnić do tych 100%. A my nie, właśnie najczęściej zupełnie mamy tą dietę ustawioną właśnie inaczej, czyli mięso, jajka, nabiał, serki, twarogi, jogurty, prawda, bardzo dużo tego, lody. Teraz zbliża się właśnie taki sezon na lody, także są osoby, które pewnie samymi lodami mogłyby się żywić, czyli zobaczcie Państwo, jak to jest dalekie od tego optymalnego żywienia. No a właśnie te warzywa, to są produkty, które są pożywne i naprawdę tutaj niektórzy takie mity, można powiedzieć, się utarły, że można się tylko mięsem najeść, prawda, bo jest sycące, ono nas odżywi, a warzywa jak najbardziej są też pożywne, bo to właśnie to nie chodzi nam o te makroskładniki, samą masę, prawda, tylko o to, co one mają, czyli te właśnie bogate witaminy, minerały, warzywa będą karmiły nasze komórki, czyli to one będą najedzone i nie będziemy wciąż głodni, czyli jak najbardziej te warzywa są pożywne, zawierają też dużą ilość błonnika, czyli właśnie to, czego nasze bakterie jelitowe chcą i to, po czym my się też dobrze czujemy, prawda? Czyli można powiedzieć, że ten błonnik, czy te właśnie antyoksydanty, które zawierają warzywa, te przeciwutleniacze, inaczej mówimy, zwalczające wolne rodniki, chronią nas, będą nas chronić przed chorobami cywilizacyjnymi, przewlekłymi, właśnie takimi jak cukrzyca, otyłość, choroby serca, rak, prawda, które obecnie zbierają żniwo, można powiedzieć, jeżeli chodzi o śmiertelność. Także naprawdę postawienie, oparcie swojej diety na warzywach będzie tutaj Państwa chroniło, czy zapobiegało właśnie pojawianiu się, i to jeszcze w coraz młodszym wieku, tak, właśnie takich chorób. Poza tym błonnik, właśnie tutaj wspomniany, jest też kluczowy do dobrego funkcjonowania organizmu, tak jak powiedziałam, ale też regulacji poziomu cukru we krwi i też dobrego wypróżniania regularnego, prawda? Czyli przynajmniej kupa raz dziennie, a niektórzy to raz na kilka dni albo na tydzień, tak jak już sobie opowiadaliśmy, nie jest to dobre. Musimy się codziennie załatwiać, wypróżniać, aby to wszystko, to całe zanieczyszczenie w jelitach nam tam, prawda, nie zostawało i wtedy te toksyny będą też nas odtruwać, tak powiem kolokwialnie, bo mamy tam niejednokrotnie nieszczelne, rozszczelnione jelita, przez które właśnie te toksyny będą przenikać do krwioobiegu, a z krwioobiegiem wiadomo do wszystkich narządów. Także na pewno nie będzie to proces pożądany właśnie krążenia tych toksyn i zatruwania naszego organizmu, więc jak najbardziej tutaj błonnik z warzyw będzie nam to regulował, żeby rzeczywiście ta kupa była raz dziennie. No właśnie, warzywa te wysokoskrobiowe też są dużym źródłem skrobi opornej, pewnie też Państwo już o tym słyszeli, czyli można powiedzieć takie właśnie wystudzone ziemniaki, prawda, też będą działały podobnie jak błonnik, no może nie dokładnie tak samo, ale też jakby ta skrobia oporna będzie takim jedzonkiem dla naszych tych takich prozdrowotnych bakterii jelitowych. No i oczywiście warzywa zawierają też białko, bo niejednokrotnie mówi się, prawda, tylko mięso, nabiał i tak dalej, musimy to spożywać, bo będą niedobory białka, aminokwasów, a tutaj no niestety jest to błędne myślenie, bo warzywa również zawierają białko, także roślinne, więc jak najbardziej są tym źródłem właśnie tego białka, takiego potrzebnego do właśnie też regeneracji organizmu. można tak podsumować, że oprócz tego, co już powiedziałam właśnie, tych zawartości witamin, mikroelementów, czyli bogactwa antyoksydantów również i tych odżywczych składników, warzywa są również źródłem takich witamin jak witamina K, foliany, magnez, o tym jeszcze nie wspomniałam. I to też są właśnie te składniki odżywcze tak ważne dla zdrowia, czy kości, czy serca, czy chociażby zdrowej ciąży. Myślę tutaj o właśnie folianach, które zresztą myślę, że w dalszym ciągu, bo już dawno tutaj miałam przyjemność być w ciąży, ale za moich czasów już te foliany uzupełniali ginekolodzy. Myślę, że w dalszym ciągu też się to uzupełnia, bo to jest bardzo potrzebne właśnie dla rozwoju, zdrowego rozwoju właśnie płodu. Warzywa zawierają poza tym też, no i troszkę żelaza, cynku, więc moglibyśmy wymieniać tutaj to bogactwo składników, które one ze sobą niosą i te właśnie antyoksydanty, o których wspomniałam, czyli też witaminy C, E, to są właśnie związki, które pomagają chronić komórki przed szkodliwymi uszkodzeniami, które powodują tak zwane wolne rodniki, ten stres oksydacyjny, o którym się coraz więcej mówi. Także myślę, że tutaj nie będę rozwijać tego tematu, bo jeszcze chciałam Państwu parę przykładów podać. Czyli podsumowując, 50% naszego talerza to są warzywa z dodatkiem owoców, ale tak już też rozmawialiśmy sobie, że owoców mniej. Teraz jak najbardziej w sezonie, kiedy te owoce się pojawiają, jak najbardziej możemy te owoce jeść, a też właśnie tutaj przypominam tylko, że te surowizny przez Hildegardę też nie są rekomendowane, ale zazwyczaj większość tego talerza powinny jednak zajmować warzywa, czyli główny nacisk tutaj jest na warzywa, no i później właśnie ziarna, tak jak powiedziałam, orkisz, a reszta jest tylko dodatkiem. No a my te błędy popełniamy, także dzisiaj chciałam Państwu przytoczyć przykłady Hildegardy, bo to ona jest dla nas autorytetem w układaniu takiej naszej zdrowej diety, jak Hildegarda właśnie o tych dodatkach, które powinny być właśnie dodatkami, czyli o nabiale, o mięsie, białym pieczywie, makaronach, czy białym ryżu, które uwielbiamy, czy jajkach, czy miodzie, bo to też cukier można powiedzieć, jak ona pisze. No dzisiaj wybrałam dla Państwa tylko kilka takich przykładów właśnie wśród tych produktów, które tu tutaj wspomniałam. I zacznę może od przykładu takiego, który no zaczyna już być coraz obficiej w naszych sklepach i też w naszej, myślę, kuchni, bo mamy sezon na truskawki. Myślę tutaj o truskawkach. Więc też będę chciała Państwu przeczytać, dlaczego Hildegarda nie polecała nam truskawek. Oczywiście tutaj mówiąc truskawka, myślimy bardziej o poziomce, czyli bo truskawka chyba z tego, co pamiętam, to w XVIII wieku dopiero była wyhodowana czy pokrzyżowana przez człowieka właśnie z poziomki. Natomiast nie wiem, czy to w literaturze Hildegardy po prostu jest złe tłumaczenie. Myślę, że to najczęściej to z tego wynika, że jest użyte jakieś słowo i po prostu najpierw, prawda, z łaciny tłumaczone, później na niemiecki, na polski, że później się jakieś błędy nam tutaj pojawiają, albo też dlatego, że to jest w tej chwili powszechne, bo rzadko kiedy, prawda, jemy poziomki, może dlatego w literaturze częściej się pojawia truskawka jako produkt, owoc, którego Hildegarda nie zaleca. No właśnie, a dlaczego? Przyjrzymy się właśnie teraz, przeczytam Państwu, co Hildegarda na ten temat i dlaczego ona tej truskawki nie poleca. Ziele, na którym rosną truskawki, jest bardziej ciepłe niż zimne. U spożywającego je człowieka wywołuje ono śluz i nie nadaje się na lekarstwo. Również owoce, czyli truskawki, powodują powstawanie czegoś na podobieństwo śluzu i nie nadają się do spożycia dla człowieka zdrowego ani chorego, bowiem rosną blisko ziemi i dobrze rozwijają się w letnim powietrzu. Już tutaj też niejednokrotnie o tych truskawkach Państwu mówiłam i o tym śluzie, który pojawia się w organizmie, jeżeli jemy różne produkty. No i tutaj właśnie truskawki, które jak Hildegarda pisze, rosną w zgniłym powietrzu, mają też pełno śluzu. Zresztą bardzo często jak kupujemy truskawki, to już następnego dnia widzimy, że pojawia się pleśń, czyli jest tam bardzo dużo wilgoci, prawda? Czyli wilgoć później w organizmie człowieka przekształca się w śluz, czyli widzimy, że Hildegarda nie zaleca tych truskawek, zresztą jak zaczynamy podjadać truskawki, to jest też bardzo duży wysyp właśnie angin, czy też właśnie jakichś problemów z gardłem, no właśnie, bo te truskawki niestety obniżają też naszą odporność. Także też, jeżeli ktoś chce jeść zgodnie z zaleceniami naszej mniszki, no to warto, żeby właśnie w sezonie wziął pod uwagę to, że te truskawki, no może jednak niekoniecznie warto zastąpić po prostu czymś innym. kolejna rzecz, bo wspominałam tutaj o cukrze, że nie jest to produkt taki potrzebny człowiekowi w takich ilościach, jak my współcześnie to konsumujemy. No i ogólnie myślimy o wszystkich produktach słodkich, czyli bo my czasami łapiemy się w takie błędne koło, że odstawiamy cukier, ale po prostu szukamy zamienników, czyli szukamy tego smaku słodkiego, który nam jest potrzebny, prawda? I tutaj albo jemy bardzo duże ilości miodu, albo jakiś właśnie ksylitol, czy jakieś erytrytole. Teraz jest masa tych różnych zamienników, prawda? Żeby tylko ten smak słodki w diecie był. No a niestety Hildegarda, raz, że to jest tak droga donikąd, bo też karmimy te nasze, no właśnie takie pleśnie, grzyby, które tam w organizmie się pojawiają. Jednak to słodkie w takich dużych ilościach nie jest dobre. I przeczytam, jak Hildegarda właśnie o miodzie tutaj pisze, bo też bardzo dużo osób mnie o ten miód pyta zwykle. Miód produkowany przez pszczoły jest bardzo ciepły. Często spożywany przez człowieka, który jest tłusty i ma grube ciało, sparza mu śluzu i zgnilizny. Czyli cukier też działa zaśluzowująco, w którejś audycji sobie o tym rozmawialiśmy. Jeżeli jednak ktoś chudy i szczupły je ugotowany miód, ugotowany, proszę zwrócić uwagę, wówczas nie dozna przez to dużego osłabienia. Ugotowany i bardzo dobrze oczyszczony z szumowin miód, czyli właśnie w kąpieli takiej wodnej, nie przyniesie dużej szkody człowiekowi tłustemu lub chudemu, niezależnie od tego, czy ten jest zdrowy czy chory. Jeśli jednak ktoś spożyje plaster z miodem, wtedy obudzi on w nim czarną żółć, zaszkodzi mu i przysporzy problemów oraz spowoduje przyrosty czarnej żółci. Czyli też Państwu opowiadałam właśnie o tej flegmie, którą właśnie mamy i rzeczywiście tutaj miodu, tego plastra z miodem nie należy spożywać. No a tutaj, jak przeczytałam Państwu, no miód też nie wszyscy i z ograniczeniem, także umiar, wszędzie umiar, więc tutaj Hildegarda nas też do tego zachęca. Kolejnym produktem, tak jak Państwu powiedziałam, z którym no mamy problem, bo też i dietetycy nas zachęcają szczególnie do tych jogurtów właśnie, które mają mnóstwo tych dobrych dla nas bakterii, żebyśmy tych jogurtów dużo jedli. No u Hildegardy niekoniecznie. Są to też produkty zimne, które spożywamy, a jednak u Hildegardy ta kuchnia powinna być ciepła, czyli wszystko to, co gotowane, możemy troszeczkę oczywiście, ale też nie każdy, prawda? Ale my jednak mamy tutaj za dużo tego nabiału w diecie. I proszę zobaczyć, co Hildegarda pisze o mleku. Mleko od krów, kóz, owiec i w ogóle każde mleko jest zimą bardziej pożyteczne niż latem. Czyli tutaj odwołuje się na przykład do tych wspomnianych już w audycji lodów, prawda, którymi się zajadamy w lecie. Bowiem w zimie nie przyciąga do siebie tylu różnorodnych soków, co latem. W mieszance jest ono zimne. Jeśli zdrowi ludzie spożywają je w lecie, wówczas mleko znacznie im zaszkodzi. Czyli lato odpada nawet dla ludzi zdrowych, zobaczcie Państwo. Jeżeli jednak są chorzy i słabi, wolno im zjeść trochę mleka. Czyli jednak pokazuje, że ono w jakiś sposób odżywczy działa. Tylko pamiętajmy, że nie to mleko teraz chemiczne, uchate, pasteryzowane, to wszystko. Hildegarda tu miała na myśli mleko prosto od krowy. Że tak powiem, to jeszcze krowy, która na pastwisku jadła trawę i naprawdę była taka no zdrowa, tak to nazwijmy. Nie obciążana też antybiotykami, terapiami właśnie antybiotycznymi i tak dalej, i tak dalej. To już Państwo pewnie wiecie, więc już nie będę tutaj zabierała czasu na tłumaczenie tego. Czytamy dalej. Zdrowi ludzie, którzy zimą chcą spożywać mleko, powinni wziąć korzeń pokrzywy, ususzyć go, po czym włożyć do mleka i zjeść, bowiem złe soki będące w mleku zostaną stłumione za sprawą pokrzywy. I tutaj Hildegarda opisuje też, to już nie będę Państwu czytać, jeżeli ktoś właśnie chciałby to mleko jeść, to jak należy je przyrządzić, żeby było lepiej trawione przez organizm i by nie zostawiło właśnie tych śluzów w naszym organizmie i innych problemów. problemów, ale właśnie ja zachęcam do tego, żeby tego mleka raczej nie używać, bo mamy nie prosto od krowy, tylko mamy chemiczne mleko, więc w ogóle no, zachęcam Państwa do odstawienia chociaż na 2 tygodnie, tak, i próbę sobie zrobić i zobaczyć, jak Państwo się poczujecie. Naprawdę zmiana będzie radykalna i później już się nie chce wracać do tego mleka, więc też tutaj nie będę czytała, co można gdyby, bo tak jak mówię, no raczej starajmy się tego mleka unikać i usunąć z diety. Masło. Masło z krowiego mleka jest lepsze i pożyteczniejsze niż masło z mleka owcy lub kozy. Człowiek, który dyszy, kaszle lub ma wysuszone ciało, powinien jeść masło, a ono uzdrowi go wewnętrzne i pokrzepi, czyli orzeźwi, ponieważ jest słaby i suchy. Masło jest dobre, a jego spożywanie jest zdrowe także dla zdrowego człowieka o średniej budowie ciała. Jeśli jednak ma on tłuste ciało, wówczas powinien jeść masło z umiarem, aby jego słabe ciało nie obrzmiało jeszcze bardziej. Też proszę zwrócić uwagę, jak Hildegarda mówi, że jeżeli jest tłuste ciało, to jest słabe, czyli tu już pokazuje, że otyłość jak najbardziej nie jest dobra, no i wtedy oczywiście to masło będziemy spożywać z ograniczeniem. I ostatni produkt, który dzisiaj Państwu chciałam przytoczyć, to są jajka, bo bardzo kontrowersyjne, bardzo dużo się tutaj jeszcze w kręgach takich właśnie zwolenników naturalnej medycyny i takich właśnie naturalnych diet, no te jajka wprowadza bardzo szeroko, czy przy diecie ketogenicznej również, więc proszę posłuchać, co na to Hildegarda. Wszelkiego rodzaju jajka mają naturę bardziej zimną niż ciepłą. Ponadto spożywanie wszystkich jajek owych ptaków, które wciąż są w locie i potrafią dobrze latać, jest szkodliwe, bowiem są one kleiste, śluzowate i niemal podobne do trucizny. Człowiek nie powinien ich jeść, ponieważ gdyby to zrobił, wówczas szybko urosłyby mu zołzy i fatalny robak, który toczy człowieka. Można natomiast jeść jajka kur domowych, jednak należy zachować umiar, bowiem dla słabych ludzkich trzewi są one tak szkodliwe jak niezmieszana i surowa mąka, jako że przyklejają się do nich jak ciasto, a w żołądku wywołują śluz i zgniliznę. Czyli proszę zobaczyć, osoby chore w ogóle tych jajek nie powinny praktycznie jeść. Jeśli jednak będzie je spożywał człowiek mający zdrowe trzewia, wówczas poradzi sobie z nimi. Tym niemniej powinien jeść je z umiarem, ponieważ pod ich wpływem łatwo dozna osłabienia. Dla człowieka zdrowego jajka na miękko są lepsze niż na twardo, bowiem te ostatnie przysparzają mu dolegliwości żołądkowych, zaś dla człowieka chorego do spożycia nie nadają się ani jajka na miękko, ani na twardo. No i tutaj Hildegarda mówi, jeśli ktoś zapragnie jeść chory jajka, to co ma zrobić? Czyli może o tych pragnieniach nie będę tutaj Państwu czytać, tylko przeczytam, bo tak jak mówię, lepiej po prostu usunąć produkt, który powoduje stany zapalne w organizmie na jakiś czas, a jeżeli ktoś bardzo by chciał, to odsyłam do literatury Hildegardy. Natomiast tutaj przeczytam jeszcze ważny fragment, jak te jajka należy jeść. Zdrowsze jest spożywanie żółtka niż białka. Poza tym lekko twarde żółtko stanowi pożyteczniejszą potrawę niż dość miękkie, jako że to ostatnie nie jest jeszcze całkowicie zmieszane na skutek gotowania lub smażenia, bowiem ciepło i zdrowie, które są w kurze, przechodzą do żółtka. Białko jest zaś praktycznie tylko spienionym śluzem i stanowi nawet pewien rodzaj chłodu. Spożycie surowego jajka bardzo szkodzi człowiekowi, ponieważ wywołuje w nim zgniliznę. Spożywanie samych gęsich jajek jest szkodliwe. jeśli nie zostaną one przyrządzone razem z jakąś potrawą. Kacze jajka również nie nadają się do jedzenia i szkodzą człowiekowi, ale są lepsze i zdrowsze niż kacze mięso, bowiem wszelkie nieczystości, jakie są na kaczce, pozostają w jej mięsie i nie przenikają w całości do jajek. Także tym chciałabym skończyć dzisiejszą audycję i zachęcam Państwa do oparcia swojej diety w większości na warzywach, na roślinach, właśnie łącznie z orkiszem, i na pewno poczujecie Państwo różnicę w tym, jak się czujecie, jak choroby zaczną się wycofywać, no i jak siła po prostu wraca do Państwa i można przenosić góry, jak mówi przysłowie. Także tego Państwu serdecznie życzę i szczęść Boże do następnej audycji.
Święta Hildegarda z Bingen. Zaprasza Polskie Towarzystwo Przyjaciół Świętej Hildegardy.